Witam Państwa, Lech Pilarski. W naszym dzisiejszym programie będziemy rozmawiali o witaminach. O dwóch witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach, ale spojrzymy na owe witaminy z punktu widzenia chemicznego. Bo naszym gościem jest profesor Stanisław Witkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Ostatnio pan profesor został obdarzony przez prezydenta tytułem profesora zwyczajnego, jak się kiedyś mówiło, czyli jest pan profesorem belwederskim, a zajmuje się pan, no właśnie, witaminami.
Ja zajmuję się przede wszystkim witaminą E, właściwie przez cały czas mojej pracy zawodowej. Tak się składa, że w przyszłym roku będziemy obchodzić setną rocznicę, kiedy to wysunięto na początku hipotezę o istnieniu czynnika w tamtym czasie, którego brak powodował zaburzenia w sferach rozmnażania się u zwierząt doświadczalnych, no przede wszystkim szczurów. Sama witamina, pierwszy najaktywniejszy przedstawiciel alfa-tokoferol, został wydzielony w roku 1938 i wkrótce go syntezowano. Później, do lat 60. odkryto jeszcze dodatkowo 7 przedstawicieli i ta rodzina 8 lipofilowych związków jest nazywana witaminą E. Z tym, że jest to dziwna witamina, dlatego że synonimem witaminy jest przede wszystkim alfa-tokoferol. I pozostałe definiuje się jako te, które wykazują działanie antyoksydacyjne, bo przede wszystkim tego to dotyczy, właśnie tego alfa-tokoferolu. Tym niemniej jednak rodzina, właśnie może to tak jak w rodzinie bywa, są bardzo duże sprzeczności. Poszczególni przedstawiciele, poza rzeczywiście jakościowym działaniem antyoksydacyjnym i antyrodnikowym, wykazują bardzo inne działania. Generalnie zakres działania biologicznego witaminy E nie został do końca poznany i między innymi moje prace też w jakimś sensie wpisują się właśnie w to zagadnienie. Natomiast pozostali przedstawiciele, a mianowicie chodzi tu o dwie grupy tokoferoli, 4 przedstawicieli i tokotrienoli, wykazują właściwości, które są bardzo cenne też z klinicznego punktu widzenia. Chodzi tu o właściwości na przykład, no przede wszystkim fizykochemiczne, regulacja właściwości strukturalno-funkcjonalnych błon komórkowych, ale na przykład moderowanie aktywności licznych enzymów, w tym tych, które na przykład są zaangażowane w proliferację, a więc rozmnażanie się komórek. Stąd też witamina E ze swej natury jest czynnikiem egzogennym, który przyjmujemy z pożywieniem, poza nielicznymi wyjątkami i spełnia właściwości, ale właśnie jakie? Niezbędne jako składnik pożywienia, ale spożywane w nadmiernym stopniu, na przykład poprzez suplementację tymi związkami, może powodować bardzo poważne też problemy zdrowotne. To też hasło takie popularnie głoszone, że łykajmy witaminy, a będziemy zdrowsi, nie jest do końca poprawne. Otóż stany hiperwitaminozy są poważnymi stanami, które mogą zagrażać zdrowiu człowieka. Są to po prostu bardzo cenne, ale tylko dodatki do pożywienia. W przypadku witaminy E nie mamy specjalnie problemu, ponieważ ta witamina w zasadzie nie ma działania ubocznego. Są nieliczne doniesienia, kiedy stan hiperwitaminozy może się pojawić w postaci bólów głowy, jakichś niedyspozycji żołądkowych, ale to są nieliczne problemy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że witamina E jest wchłaniana z przewodu pokarmowego w stopniu ograniczonym, a mianowicie gdzieś od 20 do 80% zawartości w pożywieniu. Oczywiście niezbędne są tu tłuszcze, a więc dieta o prawidłowym składzie i wówczas to wchłanianie jest lepsze. Natomiast przy spożyciu w nadmiarze jest ona szybko metabolizowana i wydalana. W przypadku innych witamin może się nadmiar witamin na przykład gromadzić chociażby w wątrobie i po to powodować określone problemy. Natomiast w przypadku witaminy E tak nie jest. No i oczywiście problem biodostępności. Jest oczywiście już dosyć dokładnie poznany mechanizm przyswajania, przenikania przez wchłaniania z przewodu pokarmowego, w jaki sposób ta witamina jest spakowana w takie specyficzne mikrokuleczki przez układ limfatyczny transportowana do krwi i potem transportowana do wątroby, gdzie następuje specyficzna segregacja, tylko właściwe formy witaminy, to znaczy naturalny RRR alfa-tokoferol, te literki oznaczają odpowiednio konfigurację chemiczną cząsteczki, jest pakowana w odpowiednie białko transportujące i dalej wędruje do komórek peryferyjnych. Natomiast inni przedstawiciele tej witaminy E, a więc beta, gamma, delta tokoferol, jak również tokotrienole, są na ogół usuwane z organizmu w ramach tak zwanego clearance'u wątrobowego. Tylko gamma tokoferol jest nieznacznie różniący się od alfa tokoferolu. Występuje na poziomie 5-10% w stosunku do alfa tokoferolu. Pozostałe w organizmie właściwie nie występują. Ale co ciekawe, ci inni przedstawiciele w badaniach klinicznych wykazują bardzo interesujące właściwości terapeutyczne. Tyle, że one nie mają szansy wykazać się w działaniu, ponieważ są właśnie szybko metabolizowane i usuwane.
Czyli z tych różnych odmian witaminy E, to tak jak są, jak to się mówi, alotropowe odmiany różnorodnych pierwiastków, węgla, nie węgla, tlenu i tym podobnie, są wykorzystywane przez organizm. Większość jest usuwana, ale okazuje się, że ta część usuwana mogłaby być równie dobrze wykorzystana, tylko pytanie, w jaki sposób to zrobić?
Właśnie jak przechytrzyć mechanizmy metaboliczne, aby nie były one tak szybko degradowane i usuwane. Jest to bardzo interesujące zagadnienie. Co ciekawe, ten najważniejszy przedstawiciel, który ma alfa-tokoferol, jest w jakimś sensie dominującym i przyspiesza mechanizm tych swoich współbraci, prawda, swoich współkonkurentów właśnie w usuwaniu. To jest bardzo interesujący problem.
Czyli trzeba znaleźć tutaj pewien balans pomiędzy tym alfa-tokoferolem a pozostałymi, bo te pozostałe również, no właśnie, jaki mają wpływ na organizm? Dlaczego mogą być istotne z punktu widzenia organizmu człowieka?
No tego do końca nie wyjaśniono. Dlaczego w ogóle one istnieją, a w zasadzie nie odgrywają jakiejś szczególnej roli? Proszę zauważyć, że w diecie Amerykanów z uwagi na bardzo duże spożycie oleju kukurydzianego jest tam bardzo duża zawartość gamma-tokoferolu, ponad 70%. A jednak gamma-tokoferol jest metabolizowany według mechanizmu, tak jak powiedziałem przed chwilą, i jednak alfa-tokoferol w organizmie przeciętnego Amerykanina pełni swoje funkcje. Gamma-tokoferol jest tylko pewnym właśnie takim uboższym krewnym. Za to gamma-tokoferol w testach, w eksperymentach powiedzmy klinicznych od pewnego rodzaju wykazuje bardzo interesujące działanie. No, przede wszystkim przeciwko stresowi oksydacyjnemu. No to oczywiście alfa-tokoferol tutaj jest ogromnie ważny, ale jest też stres nitryfikacyjny. Jest to specyficzny stan, gdzie jest naruszana równowaga oksydacyjno-redukcyjna w organizmie. Pojawiają się formy, tak zwane reaktywne formy tlenu, ale także i azotu, które mają bardzo niebezpieczny wpływ na funkcjonowanie wielu organów, tkanek, komórek. I oczywiście zadanie alfa-tokoferolu w pierwszym rzędzie jest właśnie przeciwdziałanie antyoksydacyjne i antyrodnikowe właśnie stresowi antyoksydacyjnemu, a więc temu niebezpiecznemu, groźnemu procesowi i przywracanie odpowiedniej równowagi. Natomiast gamma-tokoferol jest bardzo ważny w zwalczaniu reaktywnych form azotu, na przykład tlenków azotu.
Co mogłoby być na przykład wykorzystane przy terapii choroby Kessonowej?
No także, także można, ale tutaj przede wszystkim nawet wyniki, które my tutaj otrzymaliśmy, mają potencjalne znaczenie w terapii przeciwnowotworowej. Otóż pewne pochodne alfa-tokoferolu, a mianowicie bursztynian gamma-tokoferolu i tak zwany tokoferoloksy octan tokoferolu, mają bardzo obiecujące działanie przeciwnowotworowe i co ciekawe, praktycznie pozbawione działań ubocznych. Więc nasze prace idą także i w tym kierunku. Ale co ciekawe, delta-tokoferol, który występuje w bardzo niewielkich ilościach, jest najmniej aktywny w sensie aktywności antyoksydacyjnej i antyrodnikowej. Okazuje się, że w terapii przeciwnowotworowej to właśnie ten przedstawiciel jest szczególnie interesujący. Natomiast jest on szczególnie łatwo usuwany poprzez metabolizm.
A dlaczego jest interesujący?
No właśnie, ponieważ w pewnych testach na działanie antynowotworowe, to właśnie on wykazuje się najwyższą aktywnością. Również i gamma-tokoferol jest interesujący, jak również pozostałe formy, mam na myśli rodzinę 4-tokotrienoli, które występują głównie w oleju palmowym, ale nie tylko. Nie są ich aktywność w testach standardowych dotyczących badań pochodnych witaminy E, to jest poniżej 30%. Dla alfa-tokotrienolu to jest około 30%, dla tych pozostałych znacznie niższa, a nawet nieokreślona aktywność. Są po prostu określone testy aktywności, na przykład test resorpcji płodu, który oczywiście w pewnych granicach możemy ocenić aktywność biologiczną w sensie witaminy E, ale jest to test zdecydowanie niepełny, bo nie uwzględnia właśnie tych pozostałych aspektów, o których tutaj przed chwilą wspominałem.
Dlaczego ten element witaminy E funkcjonujący czy będący częścią oleju palmowego, bo przecież teraz funkcjonuje, teraz funkcjonuje takie określenie, że olej palmowy jest B, potępiany jest, powinien być wykluczony z diety, okazuje się, że ma pewne elementy właśnie owej witaminy E, które mogą przyczynić się do zwalczania raka.
No miałby, gdyby właśnie te tokotrienole, których to olej palmowy jest bogatym źródłem, nie był właśnie tak szybko metabolizowany i usuwany.
Czy pana badania polegają teraz na tym, żeby znaleźć metodę, jak oszukać trochę nasz ludzki organizm i żeby te pozostałe elementy witaminy E, naturalnie metabolizowane i usuwane, jednak dostawały się w zwiększonej dawce do organizmu?
No właśnie to jest szerszy problem medyczny, znany także z innych związków biologicznie czynnych, które mają swoją wadę, na przykład ulegają bardzo szybkiemu metabolizmowi albo na przykład mają działania toksyczne. W tym przypadku chodzi o pewne prace syntetyczne i zabezpieczenie struktury, wprowadzając delikatne zmiany, które właśnie, jak pan redaktor powiedział, oszukałyby nasz system metaboliczny, że się tak wyrażę, i przedłużyły czas działania, funkcjonowania tych właśnie cennych związków w organizmie, a więc dostarczając korzystnego działania terapeutycznego. Jest to jeden z aspektów, który wydaje się szczególnie inspirujący i czemu rzeczywiście warto poświęcić uwagę.
I to zajmuje pana profesora w tym działaniu badawczym?
Ogromnie, ogromnie to jest interesujące. To jest jeszcze taka może wstępna, rozpoznawcza faza, prawda? Ale między innymi w tym kierunku idą moje prace. Natomiast inne w dalszym ciągu bardzo interesujące to są badania strukturalne tych związków. Oczywiście bardzo wiele na ten temat wiadomo, prawda? Ale chodzi o to, o wyjaśnienie różnych aspektów niejasnych do końca. Ponieważ tokoferol, właściwie alfa-tokoferol, wbudowuje się w podwójną warstwę lipidową membrany komórkowej i, jak to się ogólnie mówi, zabezpiecza prawidłowe właściwości strukturalno-funkcjonalne błony. Chodzi o to, żeby błona miała prawidłową trwałość, płynność.
Wręcz mówi się o witaminie E, że to jest witamina, taki swoisty eliksir młodości, no bo na przykład jeśli się używa witaminy E w kosmetykach, to skóra jest gładsza, jest bardziej lśniąca, jest żywsza, tak bym to nazwał.
Ale tutaj przede wszystkim chodzi o działanie takie fizykochemiczne tokoferolu, który budowując się w błony przede wszystkim zabezpiecza je przed agresywnym, destrukcyjnym działaniem wolnych rodników, które mają pochodzenie egzogenne, a więc z zewnątrz, z dymu papierosowego, smogu, promieniowania jonizującego, które niszczy naszą skórę, nie tylko skórę, także i inne organy. I oczywiście tutaj alfa-tokoferol jest w ramach grupy antyutleniaczy, no najważniejszym lipofilowym antyutleniaczem, które blokują proces tak zwanej peroksydacji lipidów na etapie propagacji. Mówimy, że to jest antyutleniacz interwentywny. I to jest głównie właśnie działanie tokoferolu na tym odcinku, o którym pan redaktor tutaj wspomniał. Natomiast inne aspekty działania, bardzo rozbudowane i jak powiedziałem, do końca nierozpoznane, to między innymi oddziaływanie z enzymami, między innymi kinazy białkowej C, bardzo istotnego enzymu dla proliferacji komórek, dla namnażania się komórek. I tutaj oczywiście tutaj zbliżamy się do bardzo poważnego problemu medycznego, jakim jest terapia przeciwnowotworowa. Bezpośrednio tokoferole raczej nie działają antynowotworowo, przeciwnowotworowo. Natomiast w tej chwili wiadomo, że pewne związki są godne uwagi i być może w przyszłości dadzą dobre rezultaty. I co istotne, są pozbawione praktycznie działań niekorzystnych, ubocznych, co klasyczne leki przeciwnowotworowe jednak wykazują. Prawda? Terapia taka powoduje też poważne obciążenia, prawda? Poważne uszkodzenia, niepożądane działania.
Ale jeszcze zajmuje się pan kolejną witaminą, o której bardzo często w reklamach słyszymy, w połączeniu z witaminy A plus K, czyli witamina K. Do czego ona służy?
No, witamina K, właściwie forma MK7, to są dwie grupy związków. Filochinon, który występuje w roślinach i który jest przyjmowany przede wszystkim w zielonych składnikach żywności. Zajmuje to około 80% całej witaminy K, którą mamy w naszym organizmie. Jest poza tym witamina K2, to jest menachinon, który jest wytwarzany przez florę bakteryjną w naszym organizmie w jelicie grubym. Może z zewnątrz możemy przyjmować ją w produktach fermentacji, na przykład w serach, w takim preparacie Annatto, jest to produkt fermentacji sojowej. No ale zapotrzebowanie na witaminę K jest istotnie bardzo duże, ostatnio bardzo reklamowano. No i myśmy kilka lat temu opracowali i opatentowali metodę syntezy witaminy MK7, najlepiej przyswajalnej przez organizm, i ta metoda została wdrożona, jest wykorzystywana już w praktyce terapeutycznej, prawda, albo w postaci suplementacji, w suplementach diety. O co tutaj chodzi? Witamina K ma także dosyć szerokie spektrum działania. Wykryta została jako czynnik przeciwkrwotoczny, antykoagulacyjny. Natomiast dalsze badania od lat 30., 40. odkryto, że witamina T jest zaangażowana w proces przede wszystkim metabolizmu kości, w gospodarkę wapniową organizmu, w proliferację komórek, tu też jesteśmy blisko procesów nowotworowych, a także innych jeszcze zagadnień, które też do końca nie zostały dobrze rozpoznane.
Panie profesorze, jeszcze się z pewnością umówimy i spotkamy, bo porozmawiać o tych bardzo ciekawych witaminach. Tylko dwie omówiliśmy dzisiaj, bo jest ich znacznie więcej, ale o tych dwóch to pan profesor najwięcej wie i jeszcze państwu postaramy się przybliżyć wyniki pańskich prac po to, żeby opowiedzieć naszym słuchaczom, po co są te witaminy, dlaczego powinny być suplementowane albo dostarczane w odpowiednio zbilansowanej diecie do organizmu i jak to wszystko, cały ten proces funkcjonuje. Ale to już jest temat na kolejne spotkanie. Dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był profesor Stanisław Witkowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Kłaniam się, panie profesorze.
Ja również bardzo dziękuję.
Dziękuję za uwagę i spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.